Weekend Radia Tok FM.
Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Energia dla Klimatu. Temat dzisiejszej audycji to ochrona klimatu i odejście od paliw kopalnych to racja stanu Polski. Najważniejsze wyzwanie, przed którym stoi Polska i inne kraje świata. Już niedługo konferencja klimatyczna i to u nas, a więc myślę, że właśnie nastawili Państwo uszy. Już przedstawiam gości. Radosław Gawlik, były wiceminister ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Marcin Popkiewicz, doradca rządu, analityk megatrendów, ekspert do spraw energii i klimatu. Dzień dobry.
Dobry wieczór Państwu.
Może zacznijmy od tego, co pojawiło się kilka tygodni temu. Niech to będzie takim wstępem. Ja już także na ten temat rozmawiałam z gośćmi. Otóż pojawiło się w przestrzeni publicznej stwierdzenie, pojawił się raport i już rozmawialiśmy o tym w naszym radiu, ale na pewno będziemy do tego wracać. Stwierdzenie, które mówi, że jeżeli nie uda nam się powstrzymać wzrostu temperatury więcej niż o 1,5 stopnia Celsjusza, to grozi nam katastrofa, nie przetrwamy. Ja mam do panów krótkie pytanie. W stosunku do czego te 1,5 stopnia i w jakim okresie czasu?
Względem poziomu z epoki przedprzemysłowej, czyli powiedzmy XIX wieku. Obecnie już mamy trochę ponad 1 stopień, więc te 1,5 stopnia Celsjusza jest to dosyć blisko i według IPCC możemy to za, nie wiem,
co to kilkanaście... Jest IPCC?
Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu ONZ, Intergovernmental Panel on Climate Change, taka największa organizacja naukowa podsumowująca stan naszej wiedzy o klimacie. Czy się ociepla, czy to nasza robota, gazy cieplarniane, czy dwutlenek węgla, czy będą z tym problemy, czy
to
nie.
To ona wydała ten raport.
Specjalny raport, który został zamówiony na konferencji w Paryżu w 2015 roku. Szczególnie dopraszały się państwa najbardziej zagrożone, małe państwa wyspiarskie. W którym to raporcie IPCC podsumowuje, jakie są możliwości, co powinniśmy zrobić, żeby ograniczyć ocieplenie tego 1,5 stopnia.
No dobrze, jak w to weszliśmy, to dodajmy, że to, co stwierdzają naukowcy, właściwie chyba największa grupa naukowa, taka w świecie w ogóle, pod patronatem ONZ-u, to że różnica między 1,5 stopnia a 2 stopnie jest taka mniej więcej, że jeśli będzie to 2 stopnie to ocieplenie, to właściwie wszystkie rafy koralowe wyginą. Jeśli będzie 1,5, to jest szansa, że 20-30% raf się ostanie. Jeśli będzie 2 stopnie, to właściwie cały lód z Arktyki może zniknąć. Jeśli będzie 1,5, to szansa na to, że zachowa się jakby część lodu w Arktyce, która ma dosyć chyba istotne albo fundamentalne znaczenie dla klimatu, rośnie 10-krotnie. Także, że różnica między tymi poziomami jest taka, że o 10 centymetrów mniej podniesie się poziom oceanów. Czyli to może stanowić, no właśnie, co to może stanowić dla Polski? Gdyby pan Marcin nam zechciał jakby to spróbować przełożyć, czy mamy jakieś takie analizy związane z tym, te 2 stopnie, a 1,5 stopnia, czy to jakby się odniosło do Polski?
A ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo przecież rozmawiam o tym od iluś lat i kilka lat temu to nie było 1,5 stopnia Celsjusza. Jakby uważano, że możemy pozwolić sobie na to, by temperatura podniosła się o 2. Czy ja dobrze myślę? Że to teraz się okazało, że już nie możemy sobie pozwolić.
Tak, to nie jest do końca zero-jedynkowe. Tak? To jest trochę jak z ograniczeniem prędkości. Mam ograniczenie do 90 na godzinę i pewnie jak przekroczymy je o 10 km na godzinę, to katastrofy nie będzie, ale ryzyko rośnie, jak ciśniemy 120, 150, 200 na godzinę. Być może w trudnych warunkach było nawet wskazane zwolnienie. Tym bardziej, że nowe badania naukowe pokazują, że no, te 2 stopnie Celsjusza to nie są tak do końca bezpieczne, jak na przykład wspomniał pan minister. Na przykład 2 stopnie Celsjusza to jest praktycznie zagłada wszystkich raf koralowych na świecie. To do końca stulecia to nie jest wielki wzrost poziomu morza na przykład, ale docelowo bardzo duży. Ostatnim razem, kiedy na Ziemi było ze 2-3 stopnie cieplej, to było miliony lat temu, no to poziom morza był wyższy o 20 parę metrów, tak? Także miejmy świadomość, że jakby długoterminowe następstwa będą bardzo poważne. Z punktu widzenia produkcji żywności będą bardzo poważne następstwa, na przykład w rejonie Morza Śródziemnego, w Afryce. Poważnym problemem będzie potencjalna destabilizacja sytuacji geopolitycznej, no bo nam się czasem wydaje, że nasza chata z kraja, tak? Że nas tak nie dotyczy. A jak dojdzie do głodu, do fal upału w Afryce, na Bliskim Wschodzie i będziemy mieli do czynienia z dziesiątkami milionów migrantów albo setkami milionów migrantów na granicach Unii Europejskiej, no to nie będzie łatwych odpowiedzi, co wtedy z tym zrobić. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. Nie należy tego w ogóle dopuścić, czyli w naszym dobrze pojętym interesie jest dołączyć do światowych wysiłków na rzecz ochrony klimatu, po to, żebyśmy nadal cieszyli się tą dobrą sytuacją gospodarczą, geopolityczną, bezpieczeństwem. Tym bardziej, że tu nie chodzi tylko o ochronę klimatu. Jak się przyjrzy ogólnie jakby całej sytuacji tak pod kątem myślenia systemowego, ja jestem analitykiem megatrendów, to widzimy, że ta polityka odchodzenia od paliw kopalnych i efektywności energetycznej jest w sumie rozwiązuje, czy adresuje wiele problemów, z którymi Polska musi się mierzyć.
Wymieńmy te problemy może.
W paru punktach, dobrze. Najbardziej taki ostatnio znany jest problem smogu. Tak? I próbujemy go rozwiązać bez myślenia systemowego. Na przykład wymieniając piece węglowe na lepsze piece węglowe, w którym się pali lepszym węglem. Albo na piecyki gazowe. Jedno i drugie rozwiązanie z punktu widzenia myślenia systemowego nie jest dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze, my importujemy gaz, importujemy węgiel wysokiej jakości, bo polskie kopalnie po prostu go nie mają, tak? Więc idąc w tą stronę...
Z Rosji, dodajmy
tak, ostatnio. Tak, głównie z Rosji. Uzależniamy się od importu paliw kopalnych, pogarszamy nasz bilans handlowy, bezpieczeństwo energetyczne, to nie jest w naszym interesie. Poza tym z punktu widzenia ograniczania emisji gazów cieplarnianych, to też nie jest rozwiązanie, bo nadal trzymamy się paliw kopalnych. Wspominając raport IPCC, konkluzję, co powinniśmy zrobić jako świat, jako Europa, jako Polska, żeby zatrzymać ocieplenie, jakby uniknąć tego niebezpiecznego, groźnego ocieplenia klimatu. Rekomendacje IPCC mówią, że w ciągu 12 lat do 2030 roku powinniśmy zmniejszyć emisję o połowę. O połowę. Następnych kilkanaście lat i do zera. No to jest niesamowite wyzwanie. Teraz jak my dzisiaj budujemy piecyki na węgiel czy na gaz, my generalnie blokujemy infrastrukturę na kilkanaście lat. Zatem też blokujemy termomodernizację, bo jak mamy przewymiarowane źródło ciepła, no to wcale byśmy zrobili termomodernizację i zużycie energii spadłoby kilkukrotnie, no ten piec znowu byłby...
Ale tu się wtrąca, rząd przyjął całkiem dobry program
Czysta pochwalę energia, jeszcze rząd w kilku
dotyczący
momentach.
Termorenowacji właśnie. I
zaraz tego przejdziemy do rozwiązań. Jakby jeszcze miało być podsumowanie...
Więc tu niekoniecznie musi być piec węglowy jakby dodatkiem do tego...
A zaraz tego przejdziemy. Chociaż myśleć systemowo, tak? Czyli żeby pogarszać ubóstwa energetycznego, bo co też droższe paliwa. Ten ktoś, kto palił tym węglem niskiej jakości, teraz będzie płacił wyższe rachunki. Często są osoby niezamożne, więc byśmy zrobili olbrzymi problem. Narastanie nierówności, niska jakość życia, więc to nie jest dobre rozwiązanie. Wspomniałem o polskim bezpieczeństwie energetycznym, o bilansie handlowym, bo my to wszystko importujemy. O tym, że ale Polska życie węglem stała w czasach Gomułki, Gierka, to było nasze czarne złoto, źródło dewiz eksportowe. No to widać, że nasze górnictwo jest schyłkowe. Nasze wydobycie bardzo szybko maleje i musimy się liczyć z tym, że mamy węgla na 20-30 lat, żeby wygasić to górnictwo. Co zresztą mniej więcej harmonogram dobrze się wpisuje w ochronę klimatu. Mamy też problemy z naszymi miastami, z transportem miejskim. No i zdając sobie sprawę z tego, że ropy nie mamy, gazu nie mamy i węgla mamy też coraz mniej, to samo jako Polska, to samo jako Unia Europejska. W Unii Europejskiej importujemy ropę za blisko miliard dolarów dziennie.
Mówimy o uzależnieniu w tej chwili energetycznym od zewnętrznych jakby
dostaw. No i jakie pieniądze opuszczają nasze kraje? Może chcielibyśmy, żeby te pieniądze zostały u nas. Te pieniądze powinny zostać u nas i tworzyć lokalne miejsca pracy.
Jasne.
Też jest kwestia jakości systemu energetycznego. To jest bezpieczeństwa. To jest jakby wiele zazębiających się powodów.
No, innowacyjności też gospodarki jakby przyszłej.
Oczywiście tak. Bo jak myślimy o zapewnieniu energii, które jest fundamentalne, w zasadzie nie chodzi o to, żeby mieć ileś gigajuli na głowę, czy ileś kilo węgla, czy litrów ropy. My potrzebujemy usług energetycznych wysokiej jakości. I to dotknęliśmy już się trochę kwestii rozwiązań, tak?
Właśnie, no bo chcę tu powiedzieć, że właśnie zmiana polega też na tym, że rząd uznał, że niskoemisyjny zwrot będzie korzystny dla Polski, prawda?
Oczywiście, że tak.
Że te zagrożenia, o których tu powiedzieliśmy, dotykają oczywiście też Polski i że no jakby trzeba się wpisać w tą politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej, że walczenie jakby z tą polityką i konserwowanie tego układu nie jest w naszym interesie i trzeba zacząć budować nową energetykę, nowy przemysł, nowy transport. No i ja chciałbym, żeby pan jako doradca właśnie który będzie doradzał i zna się na tym świetnie, napisał szereg jakby książek, analizuje różnego rodzaju raporty, no po kolei nam scharakteryzował, może zaczynając od tego, od tego smogu, prawda, który wiemy, że dotyka 45-50 tysięcy ludzi, to każdy już wie, że tyle ofiar śmiertelnych mamy i to jest jakby szalenie ważne, żeby rozwiązać ten problem długofalowo, a nie faktycznie zamienić węgiel na lepszy węgiel i kiepski piec węglowy na lepszy piec węglowy.
No ten problem dojrzewał już od lat. Jeszcze kilka lat temu nie było zrozumienia. Zresztą pani redaktor też na pewno pamięta, jak rozmawiałem z ludźmi z alarmu smogowego kilka lat temu, to oni mi się wypłakiwali w rękach, że jak szli do polityka jakiegoś i mówili, że trzeba coś z tym smogiem zrobić, wprowadzić normy jakości paliwa, normy jakości pieców, to polityk patrzył na nich jak na wariata. Panie, to samobójstwo polityczne, mówił. Minęło kilka lat. Zmieniła świadomość społeczna. I teraz w zasadzie nie ma poważnego polityka, który nie kandydował na przykład na prezydenta dużego miasta, który nie miałby ambitnego programu ochrony powietrza. Tylko teraz chodzi o to, żeby zrobić to tak, żeby to właśnie było z myśleniem systemowym i z licznymi korzyściami. Czyli jak na przykład to zaadresować? Wspomniałem, że przechodzenie na...
Żeby się wpisywało też w ochronę klimatu.
Ale właśnie chodzi, żeby myśleć systemowo i nie rozwiązywać jednego problemu kosztem innych problemów. Na przykład ochrony klimatu, czy bezpieczeństwa energetycznego, czy ubóstwa energetycznego.
Ale mówimy teraz o jakby połączeniu jakby elementu oszczędzania energii z ochroną klimatu.
Tak, znaczy i wspomniał też pan minister o innowacjach. I faktycznie to, co było 10 lat temu bardzo trudne, albo było bardzo kosztowne, teraz jest już w zasadzie optymalną ekonomicznie opcją. Można budować, ale może tak... Jak wspomniałem, my nie potrzebujemy ilość gigajouli ciepła, tylko usług energetycznych. Mhm. Więc może przyjrzyjmy się przykładowi, że ktoś mieszka w domku i pali w nim mułem węglowym. Znaczy w ogóle skąd to się bierze? Bierze się stąd, że większość domów w Polsce jest w bardzo niskim standardzie energetycznym. Pożerają mnóstwo energii, żeby tam utrzymać ciepło. Taki dom potrzebuje nieocieplony, przecież mamy domek 100 metrów kwadratowych, potrzebuje 400 kWh ciepła na metr kwadratowy.
Może raczej w tonami węgla zamieńmy.
Ja chcę utrzymać się pewnych jednostek.
Dobra.
Pewnych jednostek. Te kWh są bardzo wygodnymi jednostkami.
Okay. To, że ludzie kupują tony i tak przeliczają.
Oczywiście, możemy to przeliczyć. Ja to przeliczę później na grosze miesiąc. Za kWh, bo to będzie najwygodniejsze. Mhm.
Ten nieocieplony dom to ma te 400, tak, jednostek.
Razy 100 metrów kwadratowych, to są dziesiątki tysięcy kilowatogodzin, które trzeba dostarczyć, żeby był komfort termiczny. I teraz w związku z tym, jakie to tyle kilowatogodzin po prostu kosztuje. Więc ubóstwo energetyczne, więc olbrzymie wydatki. Mhm. Dalej, jakie chcemy w tym momencie, żeby te kilowatogodziny były, tanie czy drogie? No jak najtańsze, tak? No więc pali się mułem węglowym, protokoncentratem, jak odpadłem z produkcji węgla. A jak już mamy piec, który jest w stanie to spalić...
Na rynku ciągle trafi, on jest dostępny.
To osobny wątek, jeszcze do tego przejdziemy. Jak już mamy coś, co jest w stanie spalić te muły, no to zapobiegliwy Polak porąbie meble, jakiegoś starego kalosza dorzuci, tak, bo jeszcze taniej mu to wychodzi, albo oponami spali. Więc w związku z tym wali czarny dym z komina,
no
a taki komin
mamy
100.
To mniej więcej znamy, bo to już jest naświetlone. Co robimy? Co z tym zrobić?
Dobrze, teraz mamy rozwiązania, które są lepsze. Pierwsze, musimy poprawić standard energetyczny budynków. O tym, jak to zrobić, bo jest wiele barier. Po pierwsze, ten mieszkaniec tego domu nie ma pieniędzy, żeby zrobić termomodernizację. Po drugie, on się na tym nie zna. On nie słyszał o nowych rozwiązaniach, takich jak pompy ciepła, rekuperatory. Dla niego to jest czarna magia. A nawet jakieś fundusze, które by mu pomogły zrobić tą termomodernizację, to o nich nie wie. O tym będzie wiedział ten, co jest bogaty, ma doradców. I on będzie jeszcze bogatszy, bo to zrobi, a ta biedna babcia czy rodzina, która jest uboga energetycznie, nie będzie tego mogła zrobić. Więc teraz my często w Polsce zwykli się stawiać kropkę. Jedna bariera, druga bariera, trzecia bariera, ergo nie da się.
No dobrze, pani Marcin, powinniśmy... ale tu wejdę w słowo. Ten rząd, akurat to trzeba mu oddać, przyjął program Czyste Powietrze za 103 miliardy złotych, który idzie w tą stronę.
I wreszcie idzie w dobrą stronę, tak.
Proponuje
tak,
termorenowację budynków, na każdy budynek po 56 tysięcy, prawda, kwalifikowane koszty, do 90% wsparcia, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne. Program finansowany przez wojewódzkie fundusze, narodowe.
Czyli spojrzano całościowo, a nie tylko
łącznie z wymianą jakby kotów. Czy to jest jakby dobry program, dobre rozwiązanie?
Tak, kierunek jest dobry, szczegóły bym poprawił. To na razie spróbowa robienia tego przez centralnie, przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, tak. Które granie się zakorkowały tym całym programem.
Musi być to lokalnie.
Należałoby zejść na poziom
gmina,
lokalny.
Zejście na poziom nawet, tak. Prawda, osiedli.
Znaczy zakorkowały się, bo tyle ludzi już się
Tak, jest wielu chętnych. No w sumie trudno się dziwić, bo inwestycje, w których my robimy termomodernizację budynków, polegające nie tylko na ociepleniu, ale też na wentylacji z odzyskiem ciepła, o tym się często nie mówi, a to jest bardzo ważne i już bardzo opłacalne, tak jak wentylacja z odzyskiem ciepła dla takiego domku kosztowała, nie wiem, powiedzmy w 2010 roku 30 parę tysięcy, no teraz około 10 tysięcy. Teraz to już ma bardzo przyzwoitą stopę zwrotu.
Ta inwestycja
ma bardzo wysoką stopę zwrotu. To warto o tym pamiętać. Że to nie są pieniądze wydane, bo uwaga, bo kiedy my wydajemy pieniądze na nowy piec węglowy albo gaz, to jest koszt. i płacimy wyższe rachunki. Kiedy zrobimy termomodernizację, zmienimy wentylację i zrobimy oszczędne źródła ciepła, tak jak na przykład pompy ciepła, o tym można później stworzyć teraz technikalia, to ma wysoką stopę zwrotu i powoduje wręcz po takiej inwestycji, to jest właśnie inwestycja, spadek rachunków, więc płacimy mniej niż płaciliśmy wcześniej.
Czyli pan doradza, rozumiem, najnowocześniejsze rozwiązania, które są na rynku, czyli polegające na tym, na solidnym ociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej, dachów i tak dalej, i do tego dołożeniu tej rekuperacji z odzyskiem ciepła na przykład i pompy ciepła.
A tak, ale Kowalski na tym nie zna i nie będzie się znał, więc trzeba mu doradzić. Trzeba na poziomie gminnym zrobić audyty domu.
Ale
doradcy
mu doradzają piece piątej klasy, prawda, na węgiel.
Znaczy dobrze, to jest myślenie sprzed 10 lat, które wtedy miało sens, ale technologie się zmieniły, koszty się zmieniły i teraz opłaca się coś innego i należy podążać za nowymi technologiami. Tym bardziej, że to są technologie, które może dostarczyć polska gospodarka, polskie firmy, pompy ciepła, rekuperatory. Idąc w tą stronę, uwaga, powiem bardzo ważną rzecz. My musimy tym ludziom pomóc. Też przez doradztwo. I o ile trudno jest trafić do tej osoby, która nie orientuje się, jak do niej trafić? Programy edukacyjne, które nie działają, ale co może zadziałać? Przykłady, programy pilotażowe. Możemy trafić do kilku osób w miejscowości, które chcą i zrobić im to najpierw. Jak pani Malinowska pójdzie do pani Nowakowej, u której to już jest zrobione, to ona stwierdzi, ale fajnie, ja też tego chcę. Powinniśmy zrobić też program termomodernizacji obiektów komunalnych, w szczególności szkół, bo tam stopa zwrotu jest po prostu niesamowita. Są przykłady, na przykład ostatnio w województwie świętokrzyskim, w miejscowości Końskie, została termomodernizowana szkoła, stary budynek, taka tysiąclatka z lat 60., wampir energetyczny. Ona miała 500 kWh na metr kwadratowy rocznie, po prostu...
Zużycia energii.
Tak, coś strasznego. Teraz ma 30 parę.
Z 500 na 30.
Tak, co więcej, stopa zwrotu kilkanaście procent rocznie, się w kilka lat zwraca. Prace były wykonane podczas roku szkolnego, więc
to
nie szczególnie inwazyjne.
Tak zwany, tak?
Ja przypominam państwu, że na naszej antenie był reportaż. Ja pojechałam do Końskich i tam właśnie rozmawiałam z użytkownikami
i z tym,
jak się to działo. No to przekroczyło ich najśmielsze oczekiwania. I ja też muszę się podzielić swoim doświadczeniem. Otóż mnie zawsze, gdy wchodziłam w zimie do pomieszczenia, ciepło kojarzyło się z tym, że było równocześnie duszno. Było ciepło i duszno. Tak. A ja po raz pierwszy znalazłam się w pomieszczeniu, gdzie było ciepło, a równocześnie było niesamowicie świeże powietrze.
Pani redaktor, powiedziałam pani fundamentalną rzecz. Nie chodzi o to, żeby być efektywny energetycznie po prostu, czy tylko chronić klimat. To też podnosi naszą jakość życia. Bo kiedy mieszkamy w tym domu, gdzie biegamy z kubełkiem węgla do jakiegoś pieca i tam zasypujemy, no to to jest po prostu, no, to nie jest cywilizowany sposób życia. Kiedy zainstalujemy te urządzenia jak pompy ciepła, rekuperację, sterowanie, czujniki dwutlenku węgla, my zapewniamy świeże powietrze. Warto uważać, że w tych szkołach to jest szczególnie istotne, bo jak zamkniemy te okna w szkole, żeby było cieplej, to za chwilę mamy stężenie dwutlenku węgla, które dwu, trzy, czterokrotnie przekracza próg, za którym badania psychologiczne pokazują, że ludzie po prostu zaczynają zasypiać. I my w tych warunkach uczymy nasze dzieci. Kiedy stosujemy nowoczesną wentylację, dzieciaki mają otwarte głowy, nauczyciele szczęśliwi, pani dyrektor szczęśliwa i powinniśmy właśnie takie programy pilotażowe robić w wielu miejscowościach, w każdym województwie, żeby pokazać, że można połączyć się z tablicami informacyjnymi, zdjęcie termowizyjne przed i po w szkole, wysokość rachunków przed i po.
A co pan sądzi o tym rozwiązaniu miejscowym? To nawet w mieście, które dobrze znam, Rybnik, Fundusz Obywatelski. Jeden z projektów, kupujemy odświeżacze powietrza do przedszkoli. Znaczy nie odświeżacze, tylko te urządzenia, które czyszczą.
To jest próba...
To kiedyś komentowali, że...
To jest próba rozwiązania problemu na końcu rury, bo my tylko przewrzucamy powietrze, które jest w środku, coś to oczyszcza, ale niewiele. Dużo lepiej już byłoby przy nawiewie powietrza filtrować. W szczególności instalować rekuperację czy wentylację odzyskiem ciepła, która sobie ma filtry HEPA i dostarcza i świeże powietrze, i z odzyskiem ciepła, więc zużycie energii, rachunki są niższe. I teraz powinniśmy też zrobić pilotażowe w trochę większej skali. Na przykład wybrać miejscowość coś tam Zdrój, w której często smog się snuje w sposób katastrofalny i powiedzieć, że pilotażowo zmieniamy w takiej miejscowości system grzewczy. Czyli generalnie przychodzimy na ogrzewanie, miks ewentualnie centralnego ogrzewania i pomp ciepła, bo w wielu miejscach się nie da pociągnąć ogrzewania centralnego, a pompy ciepła w zasadzie są nawet tańsze niż ogrzewanie ciepło systemowe. I oczyszczamy powietrze, zmniejszamy rachunki i w tym momencie, jak to było na przykład miejscowość narciarska, zimowa, turystyczna, ludzie by tam przyjechali, bo ja mam znajomych, którzy nie chcą jeździć do Polski na narty zimą, bo smog ich po prostu zabija. Wolą pojechać, nawet nie, że w Alpy gdzieś, do Austrii czy na Słowację. Nawet, na Słowację nawet wolą pojechać, tak?
Bo jest czyściej.
Bo jest czyściej. I gdybyśmy zrobili, jak zrobimy tego typu pierwsze pilotażowe projekty i mieszkańcy są zadowoleni, i turystów więcej przyjedzie, i dudków będzie więcej, musimy pokazać, że da się, bo my często nie znamy rozwiązań, więc ich nie stosujemy.
A to pan na myśli ma samorząd? Czy tych ludzi, którzy mają te pensjonaty w tych...
Nasz projekt zapewne zrobić to w całej miejscowości, bo kilka kominów psuje już klimat całej miejscowości.
To muszą. Mieszkańcy, samorząd, biznes, to są programy dla... No właśnie tu chciałem... Dobre pytanie, bo chciałbym z tych jednostkowych przykładów, tych dobrych przykładów, ja się zgadzam, że w ten sposób jakby trzeba zmieniać jakby świadomość i wiarę jakby społeczną, że to można zrobić. No ale mamy taki raport, który mówi, że generalnie powinniśmy zmierzać, żeby Europa w 2050 roku, rozumiem, też Polska, prawda, Unia Europejska, stała się zeroemisyjna. I tam jest mowa o budynkach, jak jesteśmy przy budynkach, że, i gdyby pan zechciał o tym, że trzeba co roku poddawać głębokiej modernizacji 3% budynków, obecny wskaźnik jest poniżej 1%, i zbliży zapotrzebowanie energetyczne tych budynków do zera. My właśnie o tym mówimy. Czy to jest w skali Polski możliwe, prawda? Taki wariant właśnie, że 3% budynków będziemy termomodernizować i pójdziemy bardzo mocno w kierunku takiego budownictwa zbliżonego do zerowej emisji.
Dobrze, to mamy jakby dwa punkty. Pierwsze to są nowe budynki, drugie to są budynki istniejące. Mm-hmm. W przypadku nowych budynków sprawa jest oczywista, bo nowe budynki, które są robione w standardzie prawie zeroenergetycznym, lepszym od pasywnego, one kosztują tyle samo.
Albo plus energetyczny nawet.
Na razie mówmy o zużyciu energii, a nie o tym, jak dostarczymy energię, bo jeżeli mamy budynek, do którego dorzucimy dużo źródeł tworząc energię, to może być plus energetyczny, ale to może nawet stodoła, która jest dziurawa jak grzeszota i postawimy obok hektar fotowoltaiki, też będzie plus energetyczna, a nie o to chodzi.
No dobra. Czy jest to możliwe, te 3%, żebyśmy wymieniali, to znaczy, że po 30 latach
dobrze,
mniej więcej wszystkie budynki byłyby
Zaczynając od budynków nowych, powinniśmy wprowadzić normy budowlane, które mówią, że nic gorszego od standardu, powiedzmy, nie wiem, nie będzie, że 15 kWh na metr kwadratowy rocznie, nie powinno być budowane.
Zużywa teraz budynek około
400. Stary budynek 400, nowo budowany obecnie jest, koło 90.
I to jest technologicznie możliwe.
I mamy przykłady.
Ekonomicznie, czy to jest dużo droższe?
Nie, to nie jest droższe. Znaczy dzisiaj jest tak, że one są o kilkanaście procent droższe, takie budynki. Mm-hmm. Ale to wynika z tego, że są robione jak dzieło artystyczne, unikalne. Mm-hmm. Bo architekt nie umie, projektant nie umie, ekipa wykonawcza nie umie, nie wie jak zrobić, żeby budynek był szczelny, bez mostków termicznych. Jeżeli to byłoby robione masowo, to było maksymalnie kilka procent droższe. Mm-hmm. I co to znaczy? Jeżeli kupujemy dom, to kupujemy go na kredyt. Tak? Czyli płacimy miesięczną ratę kredytu X. Mm-hmm. No plus Y koszty mediów, to nas kosztuje miesięcznie X plus Y. Mm-hmm. I teraz... Jeżeli budujemy dom zeroenergetyczny, który ma to X koszty budowy, o kilka procent większe, ale Y ma mikroskopijne, to suma X plus Y jest mniejsza w tym drugim przypadku. Abstrahując od ochrony klimatu, od smogu i tak dalej, nie ma dzisiaj najmniejszego sensu ekonomicznego budować nowych budynków w standardzie gorszym od zeroenergetycznego.
Czy słuchacze X plus Y się zorientują, o co chodzi, ale...
Dobrze, sumaryczne koszty raty kredytu za budowę plus koszty mediów są niższe w budynku zeroenergetycznym już dzisiaj. Jasne. Jest wiele przykładów to pokazujących.
Czyli ten droższy koszt o parę procent czy paręnaście procent przy budowie szybciutko się zwróci w postaci mniejszych rat.
Absolutnie tak. Uważam, że też, że nie powinniśmy...
Dobrze, a stare budynki, no bo powiedzieliśmy o nowych, a co ze starymi? Mamy ich kilka milionów.
Dobrze, po pierwsze należy zrobić inwentaryzację. Ja uważam, że należy zrobić inwentaryzację wszystkich budynków, jakby na poziomie gminnym. I od razu robiąc inwentaryzację, ile jaki budynek zużywa energii, lista działań potencjalnych, które można zrobić. Nie, ocieplenie ścian, dachu, wymiana okien, wentylacja z odzyskiem ciepła, uszczelnienie i tak dalej, i tak dalej.
Ten program Czyste Powietrze to ma.
Bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Tylko on nie dociera do ludzi. I teraz na tej podstawie zaczynamy od budynków, które mają najgorszy standard energetyczny, bo w zasadzie, nieważne jaki budynek ma stan energetyczny na początku, to zejdziemy do 30 paru kWh na metr kwadratowy.
Panie Marcinie, tu się zgodzimy, że ten program musi zejść do ludzi, on nie może być w wojewódzkim funduszu, tylko w mieście wojewódzkim, on musi być w gminie i to w kilku punktach w gminie, łącznie prawdopodobnie z doradcami, dlatego że to, o czym mówimy,
tak,
jest jednak dosyć skomplikowane.
Tak,
muszą być kompetentni doradcy, którzy ludzi poprowadzą. Zgoda?
Absolutnie tak. Ale też nie trzeba od razu rzucić się super szerokim frontem. Potrzebujemy projektów pilotażowych, tam gdzie mam najwyższą stopę zwrotu, bo tam są te wampiry energetyczne, które ciągną 400 czy 500 kWh rocznie na metr, to mamy stopę zwrotu kilkanaście,
jak nie
20 parę procent
rocznie.
Jak są
szkoły końskich, to będzie tak działało. Nie?
Tak, więc w tym momencie znalezienie pieniędzy to nie jest żaden wydatek, to jest inwestycja o fantastycznej stopie zwrotu. No, można wypuścić obligacje, na przykład na 5%, tak? Z pocałowaniem ręki ustawi się kolejka. po takie obligacje.
No dobrze.
Dalej.
Skoczmy na inną dziedzinę, bo tu o smogu dużo mówimy. Nie, trudniejszą, energetyka.
Mówimy Polska, o tych sposobach, które nam przypominam
Polska
tytuł naszej audycji.
Uzależniona
o tych sposobach, które pozwolą nam odejść od paliw kopalnych.
Polska jest uzależniona, jest najbardziej uzależnionym krajem energetycznie, produkcji energii elektrycznej od węgla, węgla kamiennego, brunatnego. No i Polska przez lata, prawda, można powiedzieć, blokowała i tamten rząd, i ten rząd, prawda, blokował właśnie politykę Unii, no, starając się chronić to nasze dobro narodowe, które już okazuje się, że bardziej jest rosyjskim dobrem narodowym ostatnio, czyli węgiel. I co z tym fantem zrobić? W jaki sposób jakby transformować, przekształcać produkcję energii? To pan tu
parę wątków. Nasz pierwszy krystalizuje się konsensus, rzeczywiście zmieniły się warunki gry. Jeszcze 10 lat temu było powszechne spojrzenie, że mamy dużo węgla i że polityka ochrony klimatu jest jakąś fanaberią, która się skończy, nie wiem, 2020 rok czy coś. No widać, że im bardziej czas płynie, no tym te trendy są wyraźniejsze, węgiel jest coraz wyraźniej schyłkowy, polityka
wiosna
ochrony
ciepła,
klimatu.
Wiosna ciepła, lato ciepłe, jesień no, ciepła, prawda,
to jest tak, na świecie już nie ma żadnej dużej organizacji naukowej, która miałaby inną opinię niż to, że się ociepla, robimy te, my emitując gazy cieplarniane, głównie CO2 z palenia paliw kopalnych, jak szybko nie przestaniemy, będą poważne
problemy. Co więcej, nasi politycy zaczęli mówić tym głosem.
Znaczy tak, jeżeli nie ma żadnej dużej organizacji naukowej, która uważałaby inaczej, to twierdzenie, że jest inaczej, to znaczy ktoś wychodzi mówi, że wie lepiej od naukowców, się lepiej na tym zna. To jest jak mówienie, że Ziemia jest płaska, generalnie już po prostu, no to jest ośmieszanie się, tak? Więc jakby implikacje mogą być dla nas niewygodne, no ale z prawami fizyki nie wygramy, trzeba je przyznać.
Czyli Polska dokłada się do tego no, kociołka
teraz,
klimatycznego.
Ja wspomniałem, jak pan wspomniał, panie ministrze, żeby drugi temat poruszyć. No. Dlaczego chciałem o transporcie, a nie o energetyce? Ponieważ my często myślimy...
Proszę bardzo, powiedzmy o transporcie.
Nie, ja teraz powiem o energetyce, bo my często myślimy, jak pobudować źródła energii, tak? Czy węgiel, czy może gaz, czy wiatr, słońce, czy biogaz, woda, czy coś innego. A zanim powinniśmy, zanim stwierdzimy, jakie źródła energii, czy może atom, w jakiej ilości będziemy budować, to powinniśmy zastanowić się, ile tej energii potrzebujemy. Bo ja podkreślam, że my potrzebujemy usług energetycznych, a nie iluś gigajouli czy kilowatogodzin. W przypadku budynków na przykład. Mówi się wiele o niemieckiej energii, wende transformacji energetycznej. I tam się mówi, że oni stawiają te wiatraki, fotowoltaikę, ale mało się mówi, że jednym z działań w energii wende jest zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynków o 80% do 1/5. Tak, tak. I od tego powinniśmy zacząć.
Widziałem uzależnienie PKB. Niemcy planowali do 2030 roku, żeby zmniejszyć o połowę, prawda? Czyli efektywność energetyczną poprawić całej gospodarki.
Ja może dodam, że generalnie jeszcze wracając na chwilę do budynku.
Ma pan rację, dobrze,
bo
pan
w tym programie
uwagę.
Głębokiej termodernizacji, nowego budownictwa, my zatrudnimy 100 tysięcy osób na 20-30 lat. Nakręcimy koniunkturę. Czasem pada pytanie, co my zrobimy z tymi górnikami zwalnianymi z kopalń, ze zmianą w miejscach pracy. Proszę Państwa, stworzymy tyle nowych miejsc pracy, tak? Nakręcimy koniunkturę w lokalnych miejscach pracy, które są robione w Polsce, a nie w Chinach. I rekuperatory, pompy ciepła, materiały izolacyjne, okna są produkowane w Polsce. Jesteśmy tego dostawcą na skalę europejską. A jak nakręcimy w Polsce taką koniunkturę, za chwilę będziemy mieć kompetentne firmy, które są w stanie eksportować to po świecie.
Czy gospodarcze to powinno i społecznie powinno być bardzo korzystne?
Czyli co, że pada ten argument, zostaną ludzie bez pracy, pozamykacie im wszystko?
Ten program infrastrukturalny w budownictwie i zaraz transport i tak dalej, nakręci nam tak koniunkturę i stworzy tyle miejsc pracy, że absolutnie należy się bać tego, że gdzieś będzie jakieś bezrobocie. Zresztą powiem sobie szczerze, na Śląsku w zasadzie nie ma bezrobocia. W Katowicach to są kompetentni ludzie, którzy ciężkiej pracy się nie boją i oni chętnie zmienią miejsce pracy bardzo niebezpiecznej, ciężkiej pracy w kopalni na dobre, podobnie płatne miejsce pracy w nowych technologiach. Związkowcy mają trochę inną opinię, bo oni jakby bardzo korzystają na status quo, ale miejmy świadomość.
Łatwo się nauczyć tych nowych technologii? Ktoś, kto pracuje na dole?
Absolutnie,
tak.
Powinniśmy też w ramach sprawiedliwej transformacji dać szkolenia tym ludziom, pomóc ich zdobyć nowe kompetencje, ale absolutnie to nie jest żadna bariera. To jest do zrobienia.
No dobrze, to element społeczny jest bardzo ważny, dobrze o nim mówimy, czyli że jest to jakby technicznie możliwe, opłacalne społecznie też, prawda, i właściwie jedyne możliwe, żeby dokonać pewnej transformacji z tych technologii starych, węglowych na te nowe, prawda, i też te nowe działania, o których mówimy. No dobrze, ale jak co z tymi dużą produkcją prądu, no, która zawsze pada pytanie takie, no OZE nam nie dostarczy całego prądu, odnawialne źródła energii, potrzebujemy dużych systemowych elektrowni. Jak to transformować, prawda? Jak właśnie tu się proponuje w tych różnych raportach, jak pan doradca myśli, jak to zrobić, żeby przejść, prawda, z, nie wiem, 90% uzależnienia od węgla na zerowe w 2050, czyli można powiedzieć za 32 lata.
Jeszcze raz podkreślę. Pytanie jest, ile energii potrzebujemy? Budynkach zużywamy 40% energii. Pokazane ścięcie tego do 1/5 jest realne. Nie wiem, chcieli do 1/3, tak, bądźmy mniej ambitni. To jest olbrzymie ścięcie zużycia energii. Dalej transport. W transporcie też możemy ściąć zużycie energii radykalnie. Mm-hmm. W przemyśle, w wielu sektorach. Przykład transportu pokażę może. Powiem, zaraz przejdziemy do tego, jak zasilić.
Ale uwaga, mówimy o też elektryfikacji transportu, więc będziemy potrzebowali energii elektrycznej, więc tak. pewien wzrost.
Wybiegając naprzód, no systemu energetycznego.
Jest to trudne do zbilansowania prawdopodobnie jednak. Ile będziemy tej energii potrzebowali?
Obecnie w Polsce zużywamy 12 kWh prądu na osobę dziennie i w sumie 85 kWh całości energii w Polsce. Tak, bo prąd to jest tylko część zużycia energii. Żeby produkować te 12 kWh prądu, potrzebujemy 30 paru kWh węgla, tak? Bo sprawność tego to jest mniej więcej 1/3, tak? Odnośnie elektryfikacji, powiem tak, odnośnie systemu energetycznego. Gdyby moje poglądy stały się oficjalną polityką, to byśmy w Polsce do połowy stulecia, cały czas się staram, podwoili zużycie prądu na osobę. Byśmy podwoili. Mhm. Czyli byłoby ponad 20, czy może około 20 kWh prądu na osobę, ale kosztem całej reszty. Nie byłoby importu ropy z Rosji, gazu, nie byłoby węgla.
Jakby
i ogrzewania, i transportu.
No proszę to rozwinąć w takim razie, bo to jest jakby ciekawa propozycja.
Jak ja słyszę słowa elektryfikacja, to mi się przypominają plany powojenne.
Aczkolwiek to był skok cywilizacyjny, co by o tym nie
transport,
mówić.
Transport, elektryfikacja, rozumiem, ogrzewania.
Dobrze, odnośnie ogrzewania.
Już mniej więcej wiemy.
Ale może powiem jeszcze... Dobrze.
Rekuperacja,
możemy w pompach ciepłach policzyć, dlaczego to się opłaca, jak to jest tanie. Też w połączeniu z energią, czyli fotowoltaiką. W paru słowach może
w takim
razie.
Proszę bardzo.
Kilowatogodzina mułu węglowego kosztuje kilka groszy, więc jest tania. Tylko sprawność piecyka jest dosyć słaba, więc duża część energii kominem ucieka. Jest powiedzmy 10 groszy za kilowatogodzinę do ogrzewania. Węgiel wysokiej jakości, jak policzyć sprawność piecyka, to jest kilkanaście groszy za kilowatogodzinę, więc już płacimy o połowę więcej. Gaz 20 groszy za kilowatogodzinę, więc dwa razy drożej niż ogrzewanie tanim węglem. Prąd 60 groszy za kilowatogodzinę. No więc to już
bardzo drogi.
Ale teraz tak, ja wspomniałem o pompach ciepła, że to jest dobre rozwiązanie. Jest to w sumie ogrzewanie prądem, ale to jest sprytne ogrzewanie prądem. Bo my bierzemy kilowatogodzinę prądu i za pomocą pompy ciepła przepompowujemy do mieszkania 4 kWh ciepła. A dzisiaj średnio 4,5.
Czyli z jednej uzyskujemy 4.
Tak. Co oznacza, że już mamy cenę na poziomie małych kilkunastu groszy za kilowatogodzinę, czyli generalnie gdzieś w okolicach ceny energii z węgla.
Okay.
Dalej. Wspomniałem, że prąd 60 groszy za kilowatogodzinę. Ja osobiście jestem prosumentem, czyli mam na swoim dachu fotowoltaikę, którą kupiłem bez żadnej dotacji. I tak, policzyłem
pan osobiście,
sobie.
Pan panie doradco, panie Marcinie, tak?
Tak.
Aha, na swoim domku.
Tak, bo jestem w systemie rozliczeniowym. A bardzo ładnie. Policzyłem sobie, że wkładając pewną kwotę na początku inwestycyjną i biorąc pod uwagę, ile ta instalacja będzie działać, czy mnie serwisowanie będzie kosztować, chodzi, że mam średnio prąd po 30 kilka groszy za kilowatogodzinę. I teraz wyobraźcie sobie, że te 30 parę groszy za kilowatogodzinę prądu ja wpuszczam w pompę ciepła, która daje mi mnożnik 4. To ja mam ciepło po jakieś 8 groszy za kilowatogodzinę. To jest tańsze od energii z węgla. I w momencie, jak robimy takie kombo nowoczesnych technologii, pompa ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła i fotowoltaika, mamy najtańsze możliwe ogrzewanie. Gaz 20 groszy. Ciepło sieciowe 20 parę 30.
No troszkę inwestycyjnie to będzie droższe rozwiązanie.
Ale to jest inwestycja, która ma bardzo atrakcyjną stopę zwrotu.
Mamy na to pieniądze, choćby z subwencji od węgla, z której będziemy musieli zrezygnować.
Na to pieniądze warto znaleźć, bo to ma bardzo dobrą stopę zwrotu. No to może puścić obligacje, więc wydrukować pieniądze. To już jakby nie wnikam w szczegóły.
Mnie pan przekonał, a teraz o transporcie.
Dobrze, to może parę liczb. Ja jestem fizykiem z wykształcenia, więc jakby nie lubię machania rękami, lubię konkrety. Litr ropy to jest 30 parę megajuli energii. To państwu wiele nie mówi. Jakbym powiedział, że to jest 10 kWh energii na litr ropy, też państwu wiele nie powiem. Ale powiedzmy, że litr ropy to jest 10 kWh energii.
No to lepiej, to już ludzie kilowaty to mierzą, na prawda, energię zużywają, to wiedzą.
Jak samochód napali 7 litrów na 100, no to jest 70 kWh trzeba zużyć, żeby 100 km przejechać. Samochód elektryczny to jest kilkanaście kWh energii. To jest dużo lepiej, chociaż trzeba mieć świadomość, że jak ten prąd jest robiony w elektrowni węglowej ze sprawnością, z przesyłem 30%, no to nie jest 15, tylko 50-60, tak? Biorąc pod uwagę, że produkcja prądu z węgla jest wysokoemisyjna, to emisje ze samochodu spalinowego i elektrycznego są bardzo podobne. Ale jeżeli będziemy robić coraz... Ale jeżeli będziemy mieć prąd z coraz czystszych źródeł energii, to będziemy mieć coraz i też coraz efektywniej, bo kilowatogodzina prądu z wiatraka, no to jest praktycznie kilowatogodzina prądu w samochodzie, tak? Tu już nie mamy tych strat. Oczywiście ja nie jestem fanem zastąpienia w Polsce 20 milionów aut spalinowych 20 milionami samochodów elektrycznych. Jeszcze rozwinę ten temat. Jasne. Zmiany systemowe powinny dotyczyć też jakby sposobów, w jaki organizujemy nasze miasta i środki transportu. O tym jeszcze rozwinę. Też podnosząc jakość życia. Dalej. Jak jeździmy pociągiem po Polsce, to jak jest 3/4 pełen, to jest kilka kilowatogodzin na 100 kilometrów na pasażera. Samochód 70, pociąg kilka. Podobnie jak jedziemy autobusem, Flixbusem.
Czyli komunikacja publiczna i masowe środki przewozu
obywateli. I też krok dalej. Jak jedziemy autobusem, nie wiem, do Rzeszowa na przykład, czy do Gdańska, też jest kilka kilowatogodzin. Powiedzmy 6 kilowatogodzin na osobę na 100 kilometrów, jak jest 3/4 pełen. A możemy to zelektryfikować i podzielić to 6 przez 3. I wtedy mamy 2 kilowatogodziny, żeby 100 kilometrów przejechać.
Czyli mówimy o zelektryfikowanym autobusie.
Zelektryfikowany transport zbiorowy. 70 przy samochodzie spalinowym i 2 przy zelektryfikowanym transporcie zbiorowym.
Czy ten prąd, podkreślmy, to prąd biorący się dla tego autobusu skąd?
Oczywiście najlepiej, żeby był z czystych źródeł energii. I najlepiej polskich, tak? Nie ruskich, nie niemieckich, kolokwialnie mówiąc.
Docelowo w tą stronę trzeba pójść, prawda?
Ale do tego jeszcze zaraz przejdziemy, bo transport elektryczny może też pomóc udać nam system elektryczny. W ogóle, ale jeszcze zaraz tego przejdę. I rower. Ja tutaj przejechałem rowerem na przykład. Coraz więcej osób jeździ rowerami, jest coraz lepsza infrastruktura. To jest poniżej 1 kWh na 100 pasażerów do kilometrów. I teraz jak patrzymy na trendy transportowe w innych krajach czy miastach Europy, jak państwo, ci słuchacze, którzy byli, nie wiem, w Kopenhadze, w Wiedniu, ja też rozmawiam z ludźmi z władz tych miast, to oni świadomie prowadzą politykę usuwania samochodów z miast, w szczególności z centrum miast i dawania lepszej komunikacji miejskiej, ulepszania warunków do jazdy rowerem dla pieszych, bo miasta powinny być dla ludzi, a nie dla samochodów. My w Polsce obecnie przedawkowaliśmy. Mamy samochodów na osobę dwukrotnie więcej niż w Berlinie, Hamburgu, dobrze ponad prawie trzykrotnie więcej niż w Kopenhadze. Generalnie powinniśmy przyjąć do wiadomości to, że powinniśmy robić to, co ci, którzy są 26 lat do przodu względem nas, miasta na zachodzie. Robimy więcej dróg jednokierunkowych w miastach, dajemy transportowi publicznemu priorytet, więcej ścieżek rowerowych i robimy to z myślą o pewnej spójnej wizji. To jest temat rzek, oczywiście, jak to zrobić.
Właśnie chciałbym, żeby też tego tematu rzeka zawrócili jednak w kierunku...
Ale powiem jedną rzecz. Dobrze, pilotaże. Po tej jednej rzeczy. Bo jeżeli my na przykład nie znamy metrobusu, bo nigdzie ich w Polsce nie ma, powinniśmy zrobić projekty pilotażowe. Na przykład w Warszawie dobrym miejscem było puścić do Piaseczna metrobus. Połączyć to z politykami, które zmieniają balans między wyborem samochodu jak w środku transportu i komunikacji miejskiej i rowerowej. Fajnie. Powinniśmy...
Jest to jasne.
Kierowcy powinni płacić za wjazd do centrum. Za te pieniądze możemy dać, dofinansować transport zbiorowy. Powiem fundamentalną rzecz, bo tego nie rozumiem. Mam się wydaje, że dobry transport musi kosztować. Wyobraźcie sobie państwo, że mamy miasto, w którym 100 autobusów obsługuje ruch. I teraz my na zasadzie metrobusów, priorytetu ruchu, wydzielonych pasów, przyspieszamy te autobusy tak, że one jeżdżą nie kilkanaście, a 30 parę na godzinę. Dwukrotnie szybciej. To ile autobusów by wystarczyło, żeby tak samo często przyjeżdżały na przystanek? 50. Zapłacimy za 50 autobusów, za 50 kierowców, a nie za 100. Zapłacimy dużo mniej, a ten autobus nie będzie nas wiózł 30 minut z przedmieścia do centrum, tylko 15. I teraz się okaże, że to będzie dużo tańszy transport. No. Jak jeszcze dofinansujemy to z wjazdu samochodu do centrum, zaparkowanie, możemy dać ludziom darmowy transport, nie wykładając złotówki więcej.
No, wyżej rozwinięte od nas miasta europejskie właśnie idą, może nie aż tak już docelowo, ale też idą w tym kierunku transportu publicznego i preferencji dla transportu publicznego, a tak zwanej defaworyzacji motoryzacji indywidualnej.
Jak pan zauważył,
na różne sposoby. Na różne sposoby, ale ja bym chciał, bo to jest jakby odrębny,
to, co do energetyki
duży temat. Wrócić do energetyki, bo moim zdaniem kluczowym problemem dla rządu w tej chwili będzie, jak rzeczywiście, w jakim kierunku, jak rozpocząć cały ten proces i jak go ciągnąć.
Dobrze.
Odejścia od... Ja rozumiem, że zapotrzebowanie jest bardzo istotne i tu pokazaliśmy, że inaczej będziemy się ustawiać, jak będziemy potrzebowali tyle energii, ile w tej chwili, a inaczej, jak będziemy potrzebowali, tak jak Niemcy, na przykład połowę. To jak odchodzić od 90% zaopatrzenia w energię z węgla kamiennego i brunatnego?
Wspomniałem, że całe polskie życie energii to jest 80 parę kilowatogodzin na osobę dziennie. Z czego efektywnie zużywałem, powiedzmy, 40, tak? Bo ciepło kominem ucieka, silnik spalinowy nie jest zbyt sprawny, około 40. Możemy spokojnie zmniejszyć się do 20, poprawiając usługi energetyczne, tak, przez ogrzewanie za pomocą pomp ciepła, elektryfikację transportu, więcej transportu zbiorowego, pewne zmiany w przemyśle, produkcję trwalszych rzeczy. 20. Więc proszę państwa, nie myślmy, jak postawić na 80 parę, tylko potrzebujemy tak naprawdę jednej trzeciej tego, żeby był pewien margines, tak? I wtedy skala jest dużo mniejsza inwestycji.
Zatrzymałem się. Pan twierdzi, że potrzebujemy jednej trzeciej energii w tej chwili, tej, którą zużywamy, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby.
Powiedziałem, że możemy podwajamy zużycie prądu, to jest 12, powiedzmy, do 20, plus trochę biogazu łamane przez biometan, także mamy 30, powiedzmy, i to wystarczy. tylko efektywnie to wykorzystujemy, a mamy usługi lepsze i wyższą jakość życia. Mamy domy, których nie trzeba ogrzewać, mamy transport rodem z Kopenhagi. I teraz jak to zmontować? W systemie energetycznym myślimy często jako o trzech niezależnych systemach. Raz, produkcja prądu. Tak, bierzemy węgiel albo gaz, albo cokolwiek i robimy prąd. Drugie, samochody, transport. Bierzemy ropę, lejemy do baka i spalamy. Trzy, ogrzewanie, tak? Bierzemy węgiel, ewentualnie gaz i grzejemy dom. I tak obecnie system energetyczny wyglądał. System energetyczny przyszłości będzie wyglądał inaczej. To jest nad czym pracują kraje bardziej zaawansowane od nas, Dania, też Niemcy.
No, proszę go nam opisać, ten system przyszłości, a później powiedzieć, jakie pierwsze kroki musimy wykonać, bo chyba jesteśmy trochę za daleko, słuchacze mogą nie nadążyć za tymi wizjami.
Pierwszym krokiem jest pomyśleć, czym dysponujemy. Jeżeli myślimy, jak stworzyć system bez paliw kopalnych, to musimy zobaczyć, jaki mamy potencjał naszych źródeł energii. Wody niestety nie mamy wiele, bo jesteśmy krajem raczej nizinnym, mamy małe opady.
Nie będziemy Norwegią, prawda? Czyli nie możemy
więc wody, do produkcji prądu nie, ale do magazynowania tak. My nie będziemy mieli problemu, żeby produkować bardzo dużo prądu, na przykład z wiatru i słońca. Są tanie technologie. Już dzisiaj prąd z wiatru i słońca jest tańszy niż prąd z węgla.
Na Bałtyku też?
Na Bałtyku też. Ceny farm offshore bardzo spadły w ostatnich latach.
No komercyjnie się buduje już w tej
Potem
chwili.
Znowu ukłon w stronę...
Bez dotacji na Morzu Północnym.
No, znając tą technologię, na której możemy zarabiać, bo jest przemysł stoczniowy i produkcja wież i okablowanie, to wszystko polskie firmy robią i też możemy... Nawet jak nie będziemy robić turbin,
mówi się,
to...
Mówi że możemy mieć 8 tysięcy megawatów co najmniej, prawda, na Bałtyku.
No, nawet więcej możemy mieć, tak. To jest, będzie istotny element, czym dysponujemy w Polsce właśnie. Wiatr, biomasa... i słońce. Problemem nie jest to, że tej energii nie będziemy mieli dość. Będziemy mieli dość, tylko ona będzie niestabilna. Bo czasem wieje, czasem świeci, a czasem
czyli
nie.
Czyli magazyny energii.
Czyli trzeba tą energię magazynować. Fuzja wyprodukowania prądu możemy mieć dość, a nawet więcej niż potrzebujemy. Jak to zmagazynować? Teraz trzeba myśleć systemowo. Więc elektrownie wodne, o których wspomniałem, powinniśmy stosować je inaczej, w mojej opinii, do magazynowania na zasadzie elektrowni szczytowo-pompowych. Jak wieje... Albo świeci, pompujemy.
Co to jest, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, co to jest.
Mamy dolny, normalna elektrownia wodna działa tak, że mamy jakąś tamę, zbiornik spiętrza wodę i ta woda spadając w dół nam kręci turbiną i produkujemy prąd. A teraz robimy zbiornik na dole i kiedy mamy nadwyżkę prądu, nadwyżkę energii, pompujemy wodę do górnego zbiornika. To ma sprawność 80%. Tak jak trzeba będzie, puścimy z powrotem.
Z tego słońca pompujemy energię do góry.
I to jest magazynowanie energii. Oczywiście
a jak
tam
brak, to wtedy spuszczamy.
Tak. Można też bardzo fajnie łączyć to z fotowoltaiką. Na przykład możemy pokryć ten zbiornik panelami fotowoltaicznymi. Na przykład teraz nawet Amerykanie chcą to zrobić z zaporą Hoovera. Dlaczego?
Czyli bo mamy bardzo niskie inwestycje.
Bo mamy bardzo niskie inwestycje, bo tam już jest okablowanie, tam są sieci przesyłowe, tam sobie wystarczy położyć tą fotowoltaikę. Kiedy świeci, no pompujemy wodę z dolnego zbiornika do górnego. Kiedy nie świeci, puszczamy jak normalnie energetyka wodna. Tamy są problematyczne środowiskowo. Generalnie pomysł z zabetonowaniem Wisły i Odry,
kanały,
to nie są dobre pomysły. Ale możemy w górnej części rzeki, w ostatnich kilkunastu kilometrach, wydzielić miejsca ten dolny, górny zbiornik i tam po prostu robić elektrownie szczytowo-pompowe. Mały wpływ na ekosystemy, zlokalizowane, a spory potencjał magazynowania prądu. Nie tylko w Polsce, możemy na przykład robić interkonektory, czyli połączenia energetyczne z Norwegią na przykład, bo oni mają świetne warunki do magazynowania prądu i możemy nasze nadwyżki prądu magazynować u nich w dużym stopniu, w ich elektrowniach szczytowo-pompowych. Więc tak, wiatr, słońce i biomasa. Biomasa jest trochę kontrowersyjna, bo konkuruje ze środowiskiem i prawami żywnościowymi, więc nie można się z nią rozpędzić, ale ona jest potrzebna, bo biomasa pozwala nam mieć energię wtedy, kiedy chcemy. I jaki byłby taki limit biomasy? Ja tutaj zacytuję profesora Popczyka, eksperta energetycznego. Uprawy energetyczne w latach 50. w Polsce zajmowały jakieś 4 miliony hektarów. Na dla koni, pastwiska i owiec. Gdybyśmy ten areał koński z lat 50. przeznaczyli na uprawy energetyczne dla biogazowni, to byśmy mieli ekwiwalent energetyczny 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. To jest więcej niż Polska obecnie zużywa. Przeliczając na kilowatogodziny, to jest około 10 kilowatogodzin na osobę dziennie. Nawet trochę więcej. Tam jest dużą część mielibyśmy własnego gazu, polskiego, z biogazu. Biogaz to jest coś, co jest mieszaniną metanu do 60% i dwutlenku węgla.
Ale mówimy o biogazowaniach takich małych, średnich.
Raczej małych, lokalnych. Im krócej, im mniej transportujemy, tym lepiej. To jest gospodarka lokalna, wspieramy wieś.
Jasne. To jest do tego 1 megawata, czy coś w tym
Tak, tak. I też pracujące w kogeneracji, bo biogazownia produkuje prąd, produkuje ciepło.
Czyli to jest głównie jakby rolnictwo, ale też rozumiem lokalne...
Lokalne miejsca pracy, tak. Lokalne też większe bezpieczeństwo energetyczne, ale jakby to teraz nie wchodzimy. I teraz jak się złoży to wszystko... I kiedy mamy nadwyżki wiatru i słońca, możemy robić elektrolizę wody, produkować wodór i jak ten wodór wpuścimy do biogazu, on połączy się z dwutlenkiem węgla i nam zrobi metan. I w momencie mamy prawie czysty metan. Trochę upraszczam. I proszę Państwa, dzisiaj, kiedy idziemy w gaz, no to mamy elektrownie gazowe, mamy sieci przesyłowe, mamy zbiorniki gazu. Dzisiaj jest to gaz z importu, z Rosji, z Kataru, czy tam skąd byśmy go nie importowali, ale to może być polski biogaz coraz bardziej. I wtedy biometan uszlachetniony. I to jest tak samo jak gaz ziemny. I mamy tą samą infrastrukturę, na którą już postawiliśmy. Te same elektrownie, te same magazyny, te same sieci przesyłowe.
Bardzo potrzebujemy takich pilotażowych rozwiązań, pokazania, że tak. że to zadziała.
Nie musimy odkrywać prochu, bo to robią Duńczycy, Niemcy. To się nazywa power to gas. I magazyny też. Magazyny ciepła na przykład, bo się najtaniej magazynuje.
W jaki sposób na przykład?
Najtaniej magazynuje się ciepło. Jakby możemy mieć magazyny takie, które... Powiedzmy, bojler w domu, który nie ma metr sześcienny. Jest rozmiaru lodówki, powiedzmy, taki większy. I kiedy jest wiatr, słońce, my grzejemy, upraszczając, grzałką, lepiej pompą ciepła wodę.
Nie potrzebujemy tej energii elektrycznej, czyli grzejemy wodę.
I nam wystarczy na ileś dni, tak? Bo kiedy nie ma nadwyżek prądu, to my to ciepło mamy. Można też magazynować sezonowo. Na przykład w sieciach ciepłowniczych, tak jak mamy w miastach. Są sieci ciepłownicze i fajnie, że są. Dziury kopie się łatwo. Robimy dziurę, nie wiem, 100 na 100 na 30 metrów. Koparka ją robi, tak? Trochę ją uszczelnimy. Nie trzeba specjalnie.
Izolujemy jakoś?
Nie specjalnie, bo to jest tak wielki zbiornik, już w zasadzie jak jeziorko, tak? To prawie się nie wychładza, żeby nie wyciekała woda generalnie. I latem grzejemy.
Paneli fotowoltaiczne.
Albo z solarów, najpierw przez pompy ciepła, czy nadwyżkami energii, które mamy z wiatru. W sensie nie ma tak, że nadwyżki energii nam destabilizują system energetyczny, tak? Po prostu puścimy je w grzałki w tych wielkich basenach
wody. I kiedy odzyskujemy to
ciepło? I ciepło mamy na cały rok, na zimę.
Z tych magazynów
sprawność tego to jest 50%,
tak,
powiedzmy.
Ale
to jest
tanie.
To robią Duńczycy na przykład.
Że woda w tym bojlerze to stygnie.
Nie, no bojler mały, trzeba zaizolować oczywiście. No, ale jak mamy bojler o zmiarze 100 metrów, to w zasadzie
to jest gigantyczna
bezwładność. Ale nawet przy izolacji woda stygnie.
Nie trzeba tego izolować. Znaczy, właśnie można troszkę tak obłożyć, ale to naprawdę nie jest problem. I to się robi na świecie. I później robić projekty pilotażowe, o których mówił pan minister generalnie. Bo my się tego uczymy. Bo paliwa kopalne same w sobie są magazynem energii. Ropa leży, siedzi gdzieś sobie w jakimś zbiorniku, węgiel leży na hałdzie, spalimy kiedy chcemy. Nowe źródła energii, poza biomasą, jak wiatr czy słońce, mają problem z magazynowaniem. Musimy posiłkować się magazynami ciepła, przerabianiem biomasy na ten biometan. Magazynami w bateriach samochodów elektrycznych na przykład. Tak? Musimy zacząć myśleć systemowo, budując pewien bardziej złożony system energetyczny, bardziej złożony, sieciami inteligentnymi, ale też lokalny i w sumie bardziej bezpieczny.
No tu zadam to pytanie.
A my musimy podsumować naszą audycję.
Dobrze, ale jeszcze mamy krótkie pytanie.
Bardzo
jaki jest pan stosunek w tym momencie właśnie do energetyki rozproszonej i energetyki scentralizowanej. Bo czy mówimy o systemach, to o czym pan w tej chwili opowiadał, to jest właśnie energetyka rozproszona, jak to się ma, prawda?
Znaczy, paliwa kopalne z natury są bardziej scentralizowane. Zresztą kiedyś to było prostsze, tak? Nie było technologii komputerowych, było zarządzanie przez telefon, nie było możliwości zrobienia dynamicznych cen prądu, które też są bardzo ważne, bo to jest narzędzie, które bardzo pozwoli bilansować zużycie prądu. Kiedyś przychodził inkasent i raz na kwartał spisywał stan licznika. Teraz możemy na bieżąco monitorować zużycie prądu i na przykład, kiedy jest mnóstwo energii z wiatru, słońca, prąd może być bardzo tani, a kiedy nie ma, może być droższy. Zaraz się pojawi ktoś, to zacznie magazynować ten tani prąd i sprzedawać drogi, ceny się zmniejszą. I generalnie energetyka przyszłości raczej będzie energetyką bardziej rozproszoną. To i dlatego, że jest taniej, nie trzeba inwestować tyle w sieci przesyłowe. I energia odnawialna w ogóle jest energią bardziej rozproszoną. I biogazownie lepiej funkcjonują, kiedy są na mniejszą skalę. Zresztą jak chcemy robić kogenerację z ciepłem dystrybuowanym po okolicy, to też nie ma sensu przesyłać tego daleko.
Jakie właśnie rząd widzi korzyści z tego pójścia w tą drogą?
Opcja pierwsza, jak się patrzy na megatrendy, w zasadzie nie mamy wyboru, to jest trend po prostu odchodzenia od paliw kopalnych i musimy to zaplanować w sposób świadomy i korzystny dla naszej gospodarki. Jak się podsumuje z punktu widzenia jakości życia, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, zdrowia, to jest to po prostu plan, który ma bardzo wiele korzyści. To jest nie tylko zaadresowanie różnych ryzyk, ale też program korzystny dla Polski. To jest pewna spójna wizja nie tylko ochrony klimatu, środowiska, czy pozbycia się smogu, czy ubóstwa energetycznego, ale też polskiej gospodarki, polskich miejsc pracy, Polski na nowej arenie, przy nowym rozdaniu, nowej rewolucji energetycznej. Na świecie transformacja energetyczna będzie kosztować mnóstwo pieniędzy. Chcemy zająć w niej dobrą pozycję, żeby być dostawcą tych technologii, a nie pasywnym odbiorcą. Chcemy mieć Polskę innowacyjną, Polskę przyszłości.
Nie musimy walczyć z Unią.
Absolutnie, czas na dobrą zmianę.
Proszę Państwa, ochrona klimatu, odejście od paliw kopalnych to racja stanu Polski. Ja zakończę tak, takim stwierdzeniem, które nieraz pojawia się, gdy jest jakiś problem matematyczny, fizyczny i na końcu jest napisane przed tą ostatnią linijką, co było do udowodnienia. A więc udowodniliśmy to. Jeżeli Państwo uważają inaczej, na pewno wrócimy chętnie do dyskusji, może już z naszymi słuchaczami. W studiu obecni byli Marcin Popkiewicz, doradca rządu, analityk megatrendów, ekspert do spraw energii i klimatu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Oraz Radosław Gawlik, wiceminister ochrony środowiska. Dziękuję
bardzo.